Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy dużo o agresji i przemocy, o agresji wymierzonej przeciw drugiemu człowiekowi, agresji w rodzinie, wobec osób słabszych, starszych, o agresji wynikającej z rozmaitych kryzysów również, które nas spotykają w ciągu całego życia, ale jest też zjawisko autoagresji skierowane przeciwko samemu sobie. Mhm. Na czym polega to zjawisko?
Autoagresja to takie zachowania, które uznawane są za taką przemieszczoną formę bezpośrednią lub pośrednią agresji. To jest agresja skierowana względem siebie. Jeżeli w zachowaniach agresywnych zwykle obiektem jest drugi człowiek, to w zachowaniach autoagresywnych obiektem, który jest niszczony, jest własne ja, jest część siebie. Zachowania autoagresywne to takie, które bezpośrednio lub pośrednio zagrażają naszemu życiu, a mimo to są podejmowane. Są podejmowane w sposób taki intencjonalny. Osoba, która się na przykład okalecza, robi to w sposób intencjonalny, wie, że ona to zrobi.
Czy to jest zjawisko stosunkowo nowe w historii ludzkości? Czy te nasze czasy pełne pędu, niecierpliwości, pogoni za szczęściem, często bezwarunkowym, skłaniają ludzi do częstszych zachowań autoagresywnych?
Pewnie w tej formie, której występują teraz i w takim natężeniu, może się wydawać, że jest tego więcej. Natomiast zachowania autoagresywne widzimy już od pradawnych dziejów w kulturze i w religiach. Wszystkie tatuowania się, oznaczania, przekuwania sobie różnych części ciała. Często też wiążą się z jakimiś konkretnymi rytuałami, przynależnością do jakiejś grupy, więc samo zachowanie takie autoagresywne, raniące siebie, naznaczające siebie w jakiś sposób nie jest niczym nowym. Być może forma i skala albo intencja, w jakiej jest to robiona, jest czymś, co ewoluuje.
A jaka jest intencja? Dlaczego to robimy?
Najczęściej obserwuje się te zachowania autoagresywne wśród osób młodych, które nie potrafią wprost wyrażać swojej złości, obawiają się kary za to, że może je coś spotkać, jeżeli przyznają, że tata, mama ich zdenerwowały, na przykład dzieci się tego obawiają. Natomiast często wiąże się to też z zaniżoną samooceną i złością na siebie, że nie jestem wystarczająco dobry. Osoby, które się okaleczają, mówią, że to okaleczenie pozwala im pozbyć się bólu emocjonalnego, bólu psychicznego i przez chwilę czują ból fizyczny i to prowadzi do uwolnienia, przez chwilę poczucia się lepiej, takiego spadku tego napięcia. Jest to chwilowe, ponieważ bardzo często później pojawia się poczucie winy za to, że coś sobie zrobiłem. Nawet jeżeli nie jest to poczucie winy, że coś sobie zrobiłem, to znowu są to ślady, których się nie da ukryć. Dużo pytań i reakcji społeczeństwa, tak? Jest też to, że jeżeli osoba się okaleczy, to w jakiś sposób jest naznaczona. Czasem młodzież chce zwrócić uwagę na siebie w ten sposób rodziców, otoczenia, że coś się dzieje. Czasem wiąże się to po prostu z tym, że nie potrafią sobie z czymś poradzić.
Czy były prowadzone badania na temat autoagresji?
Jednym z badań, które znam, są badania przeprowadzone na małpkach, gdzie 50% małp wychowywała się w normalnych warunkach, a drugie 50% była izolowana. Te, które były izolowane, a słyszały w pomieszczeniu obok, że istnieją inne małpki, żyją sobie i funkcjonują, natomiast były przetrzymywane, wykazywały od trzeciego roku życia silniejsze tendencje do zachowań autoagresywnych. Gdy były narażone takie na rozczarowanie, nie pozwalało im to rozładować w żaden sposób napięcia, nie miały na kim wyładować tego napięcia, więc skierowały tą agresję przeciwko sobie. Podobne badania były związane z tym, jeżeli małpki nie miały możliwości kontaktu fizycznego ze własnymi matkami, nie mogły uczepić się ich futra, nie mogły czuć ich dotyku, wtedy też wykazywały większe zachowania autoagresywne i później przekazywały też w następnych pokoleniach zachowania autoagresywne względem swoich dzieci i to było widoczne w tych relacjach. Dla mnie jest to bardzo spójne z zaburzeniami więzi, o których często mówimy w przypadku rozwoju dziecka i tej pierwotnej relacji matka-dziecko. Kiedy pozostawimy dziecko samo sobie i nie będzie miało z kim wytworzyć tej więzi, będzie przejawiało także nawet w kołysce zachowania autoagresywne. Zdarzają się sytuacje, że dzieciaki na przykład rozdrapują sobie coś, nie, noworodki nawet, ale są to takie zachowania stricte autoagresywne, czy na przykład taki szkoleniowy przykład często podawany, kiedy dziecko pozostawione samo sobie tak mocno stymulowało swoją pierś, że aż ją całą rozdrapało. Noworodek z braku tej bliskości, z poczucia więzi, zachowaniem takim autoagresywnym może być to, że dziecko już zupełnie przestanie płakać i domagać się o swoje potrzeby, tylko leży i w taki autystyczny trochę sposób patrzy w sufit i już się nie domaga tego, co jest dla niego niezbędne, czyli tej relacji. Dziecko się nie cieszy wtedy na widok mamy, nie płacze, nie reaguje w żaden sposób. To nam mówią zaburzenia więzi, jeżeli nie wytworzy się, jeżeli ta pierwotna więź matki z dzieckiem, jeżeli dziecko nie ma spełnianych tych podstawowych potrzeb. I te badania trochę nam też do tego wracają, że ta relacja z drugim człowiekiem, bezpieczna relacja z drugim człowiekiem jest nam niezbędna do takiego prawidłowego rozwoju i tego rozwoju emocjonalnego, psychicznego i tego, żebyśmy potrafili radzić sobie z tymi uczuciami, które w nas są.
Czy można zaryzykować stwierdzenie, że dziecko wychowywane pod kloszem, jak to się mówi potocznie, może mieć właśnie tendencję autoagresywne?
Na pewno rówieśnicy w życiu dzieci są ważni, ale czy pójdzie to w zachowania autoagresywne, trudno jest to ocenić. To jednak są predyspozycje osobowościowe i też modelowanie rodziców bardzo ważne tutaj, bo jeżeli dziecko nie będzie obserwować takich zachowań też autoagresywnych u rodzica, nie musi w ten sposób rozładowywać tego napięcia. No takie trzymanie pod kloszem powoduje duże napięcie emocjonalne. I czy to dziecko będzie się okaleczać, czy w inny sposób kompulsywny rozładowywać to napięcie przez gry na komputerze, przez masturbację, czy wszystkie inne takie formy działań, które mają zredukować nam napięcie, to trudno jest stwierdzić. Na pewno każde z tych zachowań nie jest dobre dla rozwoju, jeżeli jest kompulsywnie wykonywany, jeżeli jest obsesją i służy rozładowaniu napięcia. Tutaj jak pani powiedziała o takim kloszu, natomiast czy to będzie klosz, czy to będzie znowu brak granic, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że dziecko potrzebuje tych drogowskazów, żeby wiedzieć, którędy zmierzać, to jeżeli tego braknie, to tak samo może zachowywać się autoagresywnie, bo jeżeli nie będę wiedziała, czy zrobiłam coś dobrze, czy źle, to będę chciała się ukarać i w ten sposób może powstać to okaleczenie. Często te okaleczenia występują też po zachowaniach traumatycznych, kiedy ktoś uległ jakiejś napaści, doświadczył wykorzystania seksualnego. Jest to sposób karania siebie, upokarzania siebie, czy rozładowywania tego napięcia.
Można zauważyć na ulicach naszego miasta młodych ludzi, którzy mają nacięcia na przykład na przedramionach. To jest przerażające, że można się przeciwko samemu sobie zwrócić, zadać sobie ból.
Pokazuje to też taką wielką samotność i smutek tych osób, które to robią. To, że nie ma w ich otoczeniu czy w ich umiejętnościach społecznych czegoś takiego, jak sobie z tym poradzić, z tym napięciem. Czasem, jeżeli jest to kwestia mody, jest to chęć przynależenia do jakiejś grupy, tak, i wkupienia się. Wiem, że w subkulturze emo często też się zdarzały rytualne okaleczania się, czy to było modne, żeby się okaleczać. W przypadku osób, które były anarchistami czy punkami, często były osoby wykolczykowane, wyagrafkowane i też to było formą jakiegoś rytuału i chęci przynależenia do danej grupy społecznej, tego, żeby ktoś nas zaakceptował, polubił. Dla mnie bardziej przerażające jest to, że pojawiają się grupy na Facebooku czy innych portalach społecznościowych, wszelkich internetowych stronach, które mówią, jak należy się okaleczać, propagują takie zachowanie, czy mówią, że jest to najlepszy sposób na rozładowanie napięcia czy zwrócenie uwagi. No jest to też kwestia tego, jaka jest intencja. Czy jest to intencja tego, że ja chcę się okaleczyć tylko i wyłącznie i zadać sobie ból, czy jest to też intencja samobójstwa? Bo nawet jeżeli chcę zwrócić uwagę rodzica na to, że kurczę, coś mi się nie podoba, nie chcę w taki sposób funkcjonować, zauważ mnie, to nie zawsze musi ta intencja tylko okaleczenia się na tym skończyć. Tak? Czasem zdarza się, że osoby mają chęć tylko zwrócenia uwagi na siebie, a przez czysty przypadek okaleczą się zbyt głęboko i może się to skończyć tragedią.
Jak to było w sali samobójców.
Tak. To jest też takie, właśnie ta sala samobójców jest też takim odzwierciedleniem tego, jak bardzo wpływ internetu, samotności, tego takiego życia wirtualnego i tego, co się dzieje w sieci, może wpływać na rozwój dzieci. Kiedyś być może ktoś zapytał, co mam zrobić, jak mam problemy, jak mam dużo napięcia w sobie, to by tam babcia, ciocia, sąsiad powiedzieli, pokop w piłkę, pochodź po drzewach, a może rzuć szklanką w coś, ale było to takie metody przyjęte do rozładowania tego napięcia. Teraz jeżeli wpiszemy w Google, jak rozładować napięcie, za chwilę nam wyskakuje, można się pociąć, młodzież się okalecza. Czy tam pojawią się strony związane z dopalaczami, czy z innymi formami autoagresywnymi, czy związanymi z uzależnieniem. Kiedyś przekazał kanałach ustnych było tego na pewno mniej.
Czyli trzeba uważać na internet i na to, co podpowiada, i nie żyć w świecie wirtualnym.
Jest to jednym z zagrożeń na pewno dzisiejszych czasów, tego, że łatwiej jest nam też doświadczyć instrukcji. Jest dużo zdjęć. Pacjentki, które się okaleczają, mówią, że na przykład czasem jak przestają się okaleczać, jak wychodzą z tego też nałogu okaleczania się później, uzależnienia od cięcia, mówią, że na przykład oglądają obrazki z tym związane już w pewnym momencie i to już wystarcza, żeby na którymś etapie się nie okaleczać. Ja mam takie doświadczenie w swojej pracy terapeutycznej, że im bliżej jestem z pacjentem w relacji, im bardziej ten pacjent czuje się zaopiekowany i jego stosunki w domu, w grupie rówieśniczej się poprawiają, tym bardziej on rezygnuje z tych zachowań autoagresywnych. Nie jest mu to potrzebne już do tego rozładowywania napięcia czy podnoszenia sobie adrenaliny. Często są to też takie sytuacje, że młodzież na przykład przez pół roku się nie okalecza i w sytuacji takiej bardzo kryzysowej wraca do tego epizodycznie już później, tak, że te zachowania się wygaszają. Natomiast też chciałabym zwrócić uwagę tutaj rodzicom, że psycholodzy, psychoterapeuci nie mają takiej magicznej różdżki. Jak dzieci się okaleczają, to po jednej wizycie u psychologa na pewno nie przestaną tego robić i do tego potrzeba jest czasu. I na pytanie na to, co należy z tym zrobić, na pewno nie powiemy, że po jednej wizycie da się to wszystko zastopować. Bo to, jak otoczenie reaguje na przejawy autoagresji, też ma bardzo duże znaczenie.
Może zahamować, może zatrzymać młodego człowieka.
Albo wzmacniać. Bo jeżeli rodzice żyją w pędzie, praca jest dla nich, powiedzmy, najważniejsza. Od rana do wieczora ich nie ma, a jak dziecko się okaleczy, to nagle zatrzymują się. Jadą z nim do lekarza, pytają, jak się czujesz, czemu to zrobiłeś. I tylko w ten sposób doświadcza ich pozytywnej uwagi, co będzie dalej wzmacniało te zachowania, no bo wie, że wreszcie osiągnął to, co chciał. Ma troskę rodziców.
To jest skuteczne.
Jest to skuteczne, no bo tak, no jak się okaleczę i krew tryska wszędzie i trzeba jechać na pogotowie i szyć rany, to już nie ma możliwości, żeby nikt nie zwrócił na to uwagi. I jeszcze czasem rodzice dzięki temu muszą się tłumaczyć lekarzom, tak? Innym naokoło, dlaczego ich dziecko się okaleczyło, a w szkole można pokazać, w zależności jakie są dzieci, albo zastawiają ręce, żeby nikt nie widział, albo wręcz przeciwnie, demonstrują, patrzcie jaki ja jestem fantastyczny, bo się okaleczam. Natomiast jeżeli ta uwaga rodziców będzie tylko skupiana na tym, że od pocięcia do pocięcia, od okaleczenia do okaleczenia, no to młodzież z tego nie zrezygnuje. Nie miała za dużo korzyści z tego ranienia siebie. Natomiast jest też druga strona tego medalu. Jeżeli dziecko zrobiło to intencjonalnie i chciało zwrócić nawet na siebie uwagę, ale już ją zwróciło i nie ma już tego pomysłu, a rodzic codziennie mu każe pokazywać ręce i oglądać i wzmacnia to, że na pewno się okaleczasz, pokaż mi się, rozbierz i zademonstruj, to też będzie powodowało, że ta autoagresja będzie w centrum zainteresowania. I wtedy mało jest pytań na przykład takich rodziców, jak się czujesz, czym ci mogę pomóc, czy nie wiem, chcesz wyjść, pojeździć na rowerach, pokopać piłkę, czy wspólnie pospędzajmy jakoś czas, jesteś smutny, widzę, że jesteś smutny, dlaczego jesteś, dopytać. Tego jest mało, zainteresowania i troski, za to pojawiają się takie właśnie myśli kontrolujące. Pokaż mi swoje ręce, żeby już świat nie widział, że ty się okaleczasz i żebym też jako rodzic wiedział, że zapewniam ci bezpieczeństwo. Różne są formy autoagresji. Nie chcę tutaj bardzo wymieniać tych sposobów ze względu na to, że mam takie wrażenie, że to czasem idzie w drugą stronę. Że my je wymienimy, a tutaj nagle nam wszyscy przyjdą i do tej pory tylko na przykład robili sobie sznyty, a teraz pani psycholog powiedziała, jak jeszcze inaczej można się tutaj zachowania autoagresywne robić, albo gdzie te sznyty robić, żeby nie były widoczne. Więc nie będę tego tutaj wymieniała, natomiast bo to też później się wiąże z jakimś rodzajem mody i propagandy takiej społecznej, że to jest modne. Smutne jest później to, jak piękne dziewczynki na przykład w terapii 15, 16, 17, 18-letnie przestają już się okaleczać, ale blizny zostają. I te blizny trudno jest schować. Kiedy dochodzimy do tego wieku dojrzewania i ta atrakcyjność fizyczna, zdobycia partnera jest dla nas ważne, a nagle okazuje się, że nie możemy za bardzo ubrać sukienki, czy stroju kąpielowego, czy spódniczki i wyjść na ulicę, odkryć rąk, bo wszędzie są blizny, to znowu budzi poczucie gorszości, poczucie niższości, jakieś kompleksy i powoduje stany lękowe czy depresyjne i to, że się wycofujemy. Jak się wycofujemy, to znowu to napięcie się pojawia w nas.
Czyli znowu można wrócić do okaleczenia się.
Albo na przykład, jeżeli już zrezygnujemy z okaleczania, popaść w zaburzenia odżywiania lub inną formę, sięgnąć po narkotyki czy sięgnąć po alkohol. W inny sposób spróbować sobie to napięcie rozładować. Uzależnić się od ćwiczeń fizycznych, od siłowni na przykład, czy od aerobiku, żeby dalej to ciało w jakiś sposób karać.
Każdy młody człowiek może być narażony na takie działania, niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzi.
Tak. Nie ma takiej grupy, która byłaby charakterystyczna, tak? Bo i ludzie z tak zwanych dobrych domów i z tych domów, którym czegoś brakuje, trafiają do gabinetów i obserwuje się to okaleczanie. Często idzie to dwutorowo na przykład. Człowiek się okalecza, ale też ma jakieś problemy z używkami. Młodzież sięga po dopalaczy, przy okazji się często zdarza, że te zachowania autoagresywne są nasilone. Natomiast każdą tą rodzinę, bez względu na to, czy ona jest dobra, tak stereotypowo, wiąże taka problem z jakim wyrażaniem emocji. Lęk przed wyrażaniem siebie, wyrażaniem emocji. Problem z regulacją tej bliskości, tego jak ja bym chciał być blisko tego rodzica, tego co ja bym tak naprawdę od niego oczekiwał. No bo w tych domach, w których rodzice pracują i niby niczego nie brakuje i nie ma alkoholu, przemocy, ale ich obecności jest mało. Tak jak mówiłam, w związku z chęcią zwracania uwagi na siebie, czy otrzymaniem tego ciepła uczuciowego się to często wiąże. A w przypadku rodzin z problemem alkoholowym czy przemocą, no jest to kwestia rozładowania tego napięcia, nie radzę sobie. I też w przypadku tych okaleczeń i robienia sznyd jest różnie, bo czasem przychodzi młodzież podrapana. Także te okaleczenia są stricte związane z demonstracją i tego, że zauważcie, co się tutaj dzieje, ja cierpię, czegoś od was potrzebuję. Ale często młodzież przychodzi okaleczona bardzo mocno i są to zachowania bardzo ryzykowne. I wtedy no, psychoterapia jest rzeczą najbardziej, myślę, istotną. Praca z rodziną, żeby rodzice i dzieci nauczyły się komunikować, bo co z tego, że z psychologiem można nawiązać fajną więź, jak to jest najważniejsze, żeby działo się to w rodzinie. Najlepszy psycholog, najlepszy przyjaciel nie zastąpi nigdy tej relacji rodzic-dziecko.
Jeszcze zapytam o tatuaże i ćwieki wszelkiego rodzaju biżuterię, którą sobie ludzie wkłuwają w różne miejsca ciała. Czy to też jest autoagresja?
Jeśli mielibyśmy patrzeć na to ze względów psychologicznych, to tak. Jest to zachowanie autoagresywne. Jest sposób naznaczania swojego ciała. Samo robienie tatuażu nie należy do niczego przyjemnego i jest to formą zachowań autoagresywnych. Tatuowanie się jest zaliczane do tego też, czy kolczykowanie, piercing. Od tego też możemy się uzależnić, tak? No widzimy, że ktoś robi pierwszy tatuaż, daje to jakąś ulgę, ale już myśli o drugim tatuażu, trzecim, tak samo z kolczykami. Jest to pewna forma wciągania się w te zachowania takie związane z tatuowaniem, ale też jest to forma wyrażania siebie. I myślę, że osoby, które mają problem z budowaniem swojej tożsamości, seksualności, własnego ja, często w ten sposób próbują siebie wyrazić. Dużo kolczyków na przykład i kolorowych włosów wiąże nam się z okresem dojrzewania. Tak? No jak próbuje zbudować własną tożsamość, próbuje się wyróżnić na tle grupy. Tylko to zanika, jeżeli to jest objaw buntu. I jeżeli się pojawia później, no to możemy powiedzieć, że to też jest formą autoagresji. Jeżeli robi się to znowu zachowaniem kompulsywnym, związanym z powtarzalnością i nie potrafimy zrobić jednego tatuażu, tylko robimy ich później całą serię, no to warto jest zapytać siebie, po co to robimy, czemu się oznaczamy, czym się naznaczamy i czy nie jest to taka forma też okaleczania siebie i redukcji tego napięcia, redukowania. Bo pytanie jest też, w jakim momencie swojego życia robimy ten tatuaż. Po jakich wydarzeniach go robimy? Być może będąc w związku byśmy go nie zrobili, a kiedy rozwodzimy się i w tym momencie sobie, a zrobimy sobie tatuaż. Czy to jest forma wyrażenia swojej autonomii, czy to jest forma tego, że jednak mogę się w jakiś sposób okaleczyć, ukarać. Jestem na tyle świadomą siebie, na przykład kobietą, że nie będę się okaleczać i w ten sposób naznaczać. Nie będę miała blizny i sznyd, ale będę miała tatuaż dożywotni. Okaleczanie swojego ciała, tak jak przez robienie sznyd i przez cięcie się jest taką formą autoagresji bezpośredniej, my to widzimy namacalnie. Natomiast warto też pamiętać, że mamy formy autoagresji takiej ukrytej. To często możemy bagatelizować i ktoś nie zwraca na to uwagi, ale takie wszelkie rozdrapywanie strupów, czy ugryzień komara, czy drapanie swojego ciała. Bardzo dużo młodych kobiet drapie się przez sen w nocy, nie tylko kobiet, więc może też być to wywoływanie u siebie jakichś objawów chorobowych. tego, żeby być ciągle hospitalizowanym, czy robieniem sobie takiej krzywdy fizycznej, żeby trafiać do szpitala, połykając różne przedmioty, czy no, nie dbając o siebie w ten sposób, jak należy. I to będą te formy takiej autoagresji ukrytej, tak? No bo każdy z nas się czasem podrapie, czy tam tego strupa dotknie, tak? Natomiast jest to formą też rozładowania napięcia. Później widzimy osoby, które mają dużo znamion na ciele w związku z rozdrapywaniem blizn, rozdrapywaniem tych ran. I jeszcze jedną taką ważną rzeczą, może nie jest tak popularny, jeśli chodzi o myślenie o autoagresji, ale dla mnie jest to też istotne, że osoby mówią sobie same negatywne rzeczy na swój temat. Są takie myślenia autoagresywne o sobie, o tym, jakim jestem do niczego, jak nic nie mogę osiągnąć, jakim jestem dnem, nie wiem, jak bardzo siebie nienawidzę. I nawet takie myślenie, czucie siebie w ten sposób jest autoagresywne.
Czyli autoagresja jest fizyczna i psychiczna, tak jak z przemocą jest.
Tak byśmy mogli to podzielić, bo często skupiamy się na tym tylko walorze fizycznym, ale te emocje takie negatywne skierowane do siebie, no nie pomagają nam w rozwoju, tylko są dla nas niszczące i spokojnie możemy mówić, że to jest autoagresja.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani Maja Wyremblewska, psycholog, psychoterapeuta.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.